Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
9 minut po godzinie 9. Przemek Woś, Artur Kiełbasiński. Dzień dobry, witamy w programie Nie Tylko Metropolia. Dziś będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o oświacie. Czekamy na Państwa SMS-y 603-06-06. Czy Państwu się te zmiany podobają? Czy one idą w kierunku takim, jaki się spodziewają uczniowie, nauczyciele i rodzice? Nasi goście dziś, pan Wojciech Książek, Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry panie.
Czekamy jeszcze na dwójkę gości. Tak to się nam złożyło w czwartek. Czekamy na panią wiceprezydent Słupska, Krystynę Danielską wojewódzką i czekamy na Patryka Dębskiego, burmistrza Pelplina. Te zmiany... O, pan burmistrz już jest. Zapraszamy do nas. Proszę się dosiąść. Zmiany są dość poważne. Oświata bez gimnazjum, ale z 8-letnią podstawówką, 6-latki w szkołach lub przedszkolach. No i te zmiany już powoli wchodzą w życie. Jak poradzą sobie z nimi uczniowie, rodzice i samorządy? Czy będą zwolnienia w szkołach, czy wręcz przeciwnie, będziemy mieli nowych nauczycieli, będziemy potrzebować? W ciągu ostatnich 20 lat tych zmian rzeczywiście w oświacie, Artur, było sporo.
No tutaj być może emocje związane z wszystkimi zapowiedziami biorą się z tego, że mówię, nie lubię retoryki wojennej, ale mamy ciągle spór albo ciągle drobną wojnę wokół oświaty. I tak przypomnijmy, od września 1999 roku weszła w życie reforma oświatowa, która przewidywała, że zamiast 8 lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum, ewentualnie 5 lat technikum, pojawiła się szkoła podstawowa, pojawił się nowy stopień nauczania, czyli gimnazja, i później liceum ogólnokształcące trwa od tego czasu 3 lata. Technika, nauka w technikach trwa 3 lub 4 lata. Efektem tych zmian było też wprowadzenie testów gimnazjalnych, testów po 6 klasie. Przypomnijmy, pierwszy test gimnazjalny w Polsce przeprowadzono w 2002 roku, po prostu po 3 latach od wprowadzenia reformy. Ta reforma była ważna, ale też przez cały czas, przez wszystkie te lata mieliśmy kilka poważnych sporów wokół edukacji. Przypomnijmy, do dzisiaj tak naprawdę trwa spór o to, czy zaczynamy edukację w wieku 6 czy 7 lat. Tu były akcje społeczne związane z tym, żeby ochronić 6-latki przed obowiązkiem pójścia do szkoły. Spór był bardzo, bardzo emocjonalny. Inną kwestią, która budziła bardzo duże emocje, była kwestia wprowadzenia darmowego podręcznika. Pierwszy pojawił się w 2014 roku. W tym roku już większość uczniów korzysta z darmowego podręcznika fundowanego ze środków publicznych i otrzymuje te podręczniki w szkole. Ale to nie jest wszystko. W międzyczasie zmieniano także przepisy związane z odwoływaniem się od decyzji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwotnie nie można było tego robić. Był sławny spór jednej z maturzystek, który doprowadził do zmian w prawie. No a w tle jest cały czas, to już mniej dotyczy rodziców, chociaż ma wpływ na to, co się dzieje w szkołach, spór o kartę nauczyciela, zakres jej stosowania i zapisy tej karty. Więc jak widzimy, wokół edukacji w ostatnich latach działo się bardzo dużo, no i za każdym razem te spory czy wojenki były bardzo emocjonalne.
No właśnie, czy te zmiany idą w dobrym kierunku, a przede wszystkim czy nas na nie stać? Wiceprezydent Słupska, pani Krystyna Danielska-Wojewódzka, panowie pozwolą, że od pani zacznę. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dzień dobry. Stać na zmianę samorząd Słupska, czy
panowie
nie stać?
Mówią o ostatnich 26 latach, a ja w systemie edukacji jestem od 39 lat i tak naprawdę, gdybyśmy dodali jeszcze tamte lata, to istotnie, że jesteśmy od bardzo, bardzo wielu lat królikiem doświadczalnym, bo mówimy o zmianach systemowych, ale zapominamy o zmianach, które wynikały z różnych rozporządzeń, że inna podstawa programowa dodajemy jeszcze, dodajmy to, że inny sposób oceniania, możliwości z promocji z ocenami niedostatecznymi. Było rzeczy wiele, które bulwersują. Proszę Państwa, edukacja jak żadna inna dziedzina potrzebuje bardzo dalekosiężnej, wieloletniej, w miarę jednolitej polityki i pewnej stabilizacji. Szczególnie w świecie tak niezwykle zmieniającym się, jeżeli chodzi o zmiany.
Ale pani prezydent, ja mam takie pytanie. Czy dzisiaj uczeń jest lepiej wyedukowany, lepiej przygotowany do życia, w dorosłości, do normalnego radzenia sobie z kłopotami, plusami i minusami życia, czy nie?
Mam coraz więcej pewności, że niestety nie, że w tym procesie, nawet jeżeli go wyposażaliśmy w pewne umiejętności, to zupełnie pozbawiliśmy go tak naprawdę kreowania emocji, refleksyjności i rzeczywiście przygotowania do pewnego wartości. Wyposażamy go w pewne kompetencje z tych 8 kluczowych, ale ciągle jeszcze on jest indywidualistą, a nie jest członkiem zespołu. I to także wynika z tych zmieniających się sytuacji, że my nie mamy czasu i to jest problem. My nie mamy czasu na to, żeby zająć się takim procesem edukacji, wychowywania systemowym, bo my ciągle gonimy. Dzisiaj od kilku miesięcy gonimy, żeby znaleźć pieniądze na wypełnienie luk po wprowadzeniu jednak zmiany, że sześciolatkowie zostają w przedszkolach, a nie idą do szkoły. Za chwilę będziemy gonili, żeby znaleźć różne sposoby organizacyjne, finansowe, zmiany ustroju szkolnego i to jest niewiarygodne. Pamiętajmy, że w tym wszystkim także biorą udział nauczyciele. Gdyby nam się udało przez okres 10 lat, jak znam w państwie na przykład fińskim, nie dokonywać żadnych zmian, tylko tak zaplanować, to za 10 lat rzeczywiście byśmy wychowali chyba właściwego na potrzeby dzisiejszego świata i w systemie wartości, emocji i także wiedzy praktycznej ucznia. Jeżeli natomiast będziemy zmieniali to w trybie 2 razy w roku radykalne zmiany, to go nie wychowamy.
Czy nas stać jako kraj, jako państwo, czy polityków stać na taką zgodę, żeby umówić się, że przez 10 lat nie zmieniamy nic w edukacji w Polsce? O tym już za chwilę, jest kwadrans po 9. 18 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Jaka oświata w przyszłości? I pierwszy SMS pod numer 603-06-06-06. Byłem pierwszym rocznikiem w gimnazjum i szczerze mówiąc nie uważam, żeby to był czas rozwojowy. Duży chaos, nie do końca przygotowany program, nauczyciele, którzy sami musieli orientować się po omacku. Moim zdaniem stary system był lepszym rozwiązaniem. Według mnie im więcej przeskoków pomiędzy szkołami, tym gorsze efekty nauki. Teraz co chwilę słychać o nowych zmianach, pomysłach na edukację, programy nauczania itd., itd., a najbardziej na tym wszystkim cierpią uczniowie. Pan Wojciech Książek, rzeczywiście, czy stać Polskę na to, żeby umówić się, w szczególności polityków, umówić się na 10 lat żadnych zmian w edukacji i zobaczyć, jaki to daje efekt?
No to byłaby sytuacja idealna, ale znając polskie temperamenty, pewnie nie tak łatwa jak w Finlandii. Można powiedzieć w ten sposób, że politycy... Partia, która wygrywa wybory, ma czytelny program, ma prawo do jego realizacji. W tym sensie jakby trzeba uznać te działania, które obecny rząd proponuje. I tutaj wydają się jakby dwie uwagi co do programu. Po pierwsze, żeby był zachowany należyty dialog, staranność, jeżeli chodzi o wprowadzanie poszczególnych jego elementów, to jest właśnie pod kątem tego, żeby następcy, oni przyjdą prędzej czy później, nie mieli tej ciągoty do zbyt szybkiego, do szybkiej zmiany. Po drugie, żeby jednak też pamiętać o tym, że i od strony trzeba dobrze rzeczywiście przyjąć dobre rozwiązania prawne, ale też pamiętać, że zmiany kosztują i w edukacji to nie można mówić, że tutaj to rzeczywiście jest problem bezkosztowy. I trzecia sprawa, edukacja, szkoła to ludzie. Z jednej strony uczniowie, ale z drugiej strony też nauczyciele. W samych gimnazjach pracuje dzisiaj około 100 tysięcy nauczycieli, około 20 tysięcy pracowników administracji i obsługi. I oczywiście, jak widzimy przy sześciolatkach, siedmiolatkach, są różne rozwiązania, ale rozmowa na ten temat powinna też równolegle iść, jeżeli chodzi o to, żeby nie stracić dobrych ludzi systemu i te rozwiązania finansowo-kadrowe, żeby też
ale
były.
Ale wciąż wracamy do tego samego, o co pytałem. Czy ten system edukacji, który wciąż się zmienia, on dostosowuje młodych ludzi do tego, żeby sobie dali radę w późniejszym życiu, bo wychodzą z głową naładowaną wiedzą, wiedzą co to sinus, cosinus, tangens, cotangens i potrafią liczyć całki, natomiast często nie potrafią napisać CV. Pan Patryk Dębski. Jak to dzisiaj jest tą edukacją u pana?
Ja bym postawił taką tezę przewrotną, wprost przeciwną do tego, co pan redaktor i państwo głoszą, że szkoła musi się zmieniać. Jeżeli zmienia się świat, jeżeli zmienia się otoczenie, to szkoła musi nadążać za systemem.
Ale tak często?
Ale zastanówmy się, czy to jest często. No przecież mamy do czynienia w polskim systemie oświatowym, no nie chcę używać słów pejoratywnych, ale z produkcją, z nadprodukcją ogólnie wykształconych, mieliśmy przynajmniej do tej pory, młodych ludzi, którzy trafiali na rynek i często migrowali. odpowiedzią na to wyzwanie jest reforma szkolnictwa zawodowego, która powinna się dokonać 10 lat temu. To znaczy po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ciągu 2-3 lat powinniśmy to przewidzieć, że będzie taki oto system teraz zapotrzebowania na pracowników, taka sytuacja, że tak naprawdę dzisiaj na pniu musimy odbudowywać szkolnictwo zawodowe, szkoły związane z zakładami pracy, miejsca pracy, które są na gwałt potrzebne dla pomorskich i polskich przedsiębiorców. Przecież tak naprawdę to, że system oświaty nie przewidział, czy politycy nie przewidzieli tej sytuacji, że szkoła zawodowa nie zdąży się zmodernizować, nie zdąży za potrzebami rynku, powoduje dzisiaj napięcia różnego rodzaju w postaci sprowadzania pracowników z zagranicy, napływu osób z Ukrainy i innych rzeczy. Więc to pokazuje jednak, że reforma jest konieczna i potrzebna i zmiany długofalowe w szkołach są potrzebne. Oczywiście pytanie jest o koszty i o czas. Bo pewnie można by się zastanowić, czy to, że reforma gimnazjalna, czy przetrwała długo, czy krótko. Mnie się wydaje, że długo. Znaczy, z mojej perspektywy...
Za długo?
Chyba za długo. Chyba za długo. Chyba można było po pewnej takiej, bym powiedział, no może 5 latach podsumowania pewnego dokonać. Wydaje mi się, że zabrakło może trochę takiej refleksji, bo te głosy krytyczne wobec gimnazjów, one się pojawiały, ale być może byliśmy trochę zagładnikami zmian. Bo proszę sobie wyobrazić, że gmina taka jak moja, w sensie funkcjonalnym, nie dokonała żadnej zmiany. To znaczy, u mnie powstały zespoły szkół i szczerze mówiąc, moja gmina przeszła obok tej reformy. Znaczy, nie było wydzielenia gimnazjów, osobnych budynków, osobnych nauczycieli, osobnych dedykowanych gimnazjalistom. Więc tak naprawdę dzisiaj reforma, kiedy wielu samorządowców bije się tutaj z kosztami, w wielu gminach, myślę, że w większości, takie szacunki Ministerstwa Edukacji są, będzie polegała na tym, że w gruncie rzeczy zostanie odkręcony szyld zespołu szkół i powstanie szkoła powszechna. No, nie ma tutaj zmiany dla miejsca pracy, dla nauczycieli.
No to mamy dwa kompletnie różne stanowiska, czyli za częste zmiany albo za rzadkie, tak?
Nie powiedziałbym za rzadkie.
A może ja zadam takie pytanie, a tej refleksji nad tym, co się dzieje w gimnazjach, dlaczego przede wszystkim brakowało? Politycy nie chcieli się przyznać do porażki związanej z gimnazjami? Czy nie było w systemie takiego momentu zastanowienia się, pomyślmy, co się dzieje, jak właśnie funkcjonuje to szkolenie gimnazjalne?
Powiedziałbym tak. Z jednej strony w jakimś stopniu uspokajają nas te międzynarodowe testy, które powodują taką trochę u wszystkich polityków chęć przypięcia się do sukcesu, bo nie jest tak źle z polskim szkolnictwem. Jak patrzeć na osiągnięcia naszych uczniów, nie jest najgorzej. Natomiast z drugiej strony proszę zauważyć, że ta reforma jednak wewnątrz była w jakimś stopniu sabotowana. Skoro można było przez cały ten czas nie powołać gimnazjów do życia, to tak naprawdę można by zapytać, po co ta reforma, skoro uczniowie zostali w tym samym budynku, przechodzili z klasy do klasy i tylko ze statusu ucznia szkoły podstawowej został im nadany szumny status gimnazjalisty, który powodował często przy burzy hormonów różnego rodzaju napięcia.
Musieli dwa testy napisać. No tak, szóstej klasie i
tak,
po gimnazjum.
Ale powiedzmy sobie, że powodowało to u tych uczniów wzmożenie, że tak poczucia wartości, natomiast niekoniecznie
byli
poczucia wartości
niż
edukacyjnej.
Byli rzeczywistości, przynajmniej tak wydawało im się. Pani Krystyna Danilewska, wojewódzka, właśnie. Czy pani też ocenia te gimnazjum jako
burmistrzu. Pozdrawiam po naszym spotkaniu 1 września w Rudnie. Jeszcze raz dziękuję za piękną uroczystość. Natomiast jedna rzecz. Pan burmistrz mówi o tym, że wy macie łatwiejszą sytuację, bo macie zespoły, tak jak w Rudnie, kształcenia i wychowania, czyli szkoły podstawowe, nadprzedszkola i gimnazjalne. Ale to jest to, co jest kompletnie niezgodne z założeniem reformy z 1999 roku, ponieważ tak, gimnazja miała być nie przy szkołach podstawowych. Sens był taki, że one będą raczej przy szkołach ogólnokształcących czy zawodowych. I to był ten etap kształcenia, ten wyższy ponad podstawówkowy. Pierwszy błąd to taki właśnie. Dzisiaj oczywiście jest to wygodne, na szczęście, przy tej zmianie, że zostaną jak gdyby w jednym budynku, ale nie miały być gimnazja przy szkołach podstawowych. To miał być ten inny etap z przyczyn różnych. Właśnie braku przewidzenia skutków owej reformy 1999 roku. Na takie rzeczy się zgadzaliśmy, na takie półśrodki. Jeszcze raz spotkałam, niezgodne tak naprawdę z założeniem.
Ale dwie trzecie gmin zostało. Dobrze, tak, ale pani prezydent, prawda?
Może to jest
w Polsce. Może to jest po prostu ostrożność samorządowców, którzy wiedzą, że każda reforma kiedyś może zawrócić o 180 stopni i na wszelki wypadek zmieniają tego radykalnie.
Merkantylnych. Miały być busy dowożące dzieci do szkół oczywiście gimnazjalnych i tak dalej, i tak dalej. Okazało się szybko, że na to jesteśmy nieprzygotowani. Znaczy, co jest moim takim problemem, jako naprawdę elf, ja się czuję także związana emocjonalnie z systemem edukacji. Kiedy myśmy tworzyli gimnazja, nie byłam ich zwolenniczką i powiem więcej. Kiedy moi uczniowie do pierwszego elo w Słupsku przychodzili po gimnazjach, myśmy co roku robili takie testy. Oni nie wyrażali, to była młodzież bardzo zdolna, bardzo zdeterminowana na sukces, uważali, że rzeczywiście czas gimnazjów nie był to dla nich czas rozwoju. Więc ta dyskusja trwała, ale rzeczywiście brak było podjęcia decyzji być może wcześniejszej. Dlaczego? To się przywija w naszej rozmowie. Państwo mówicie cały czas politycy. Otóż ta sfera życia nie potrzebuje polityków, więc odwrotnie, politycy są tutaj pewną niepewnością w tym systemie. Tu są potrzebni eksperci.
I tu musimy zrobić, pani prezydent, pauzę. 27 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie tylko Metropolia. Szanse, wyzwania, problemy, ludzie, inicjatywy, rozwój i samorząd. Nie tylko Metropolia. Już w ten czwartek po 9:00. Radio Gdańsk. Jeszcze bliżej Pomorza.
Za 26 minut godzina 10:00. 603-06-06-06. Przychodzą do Państwa SMS-y. Dzień dobry. Podobno do nauczania ma wrócić przysposobienie obronne jako lekcje obowiązkowe. Uważam, że w kółkach zainteresowań uczniowie więcej się nauczą, a na lekcjach obowiązkowych nie za wiele. Co zmiana rządu, to zmiany w oświacie, to idioci, czyste szaleństwo, jak można igrać z ogniem, ile to będzie kosztować, bo za to wszystko zapłacą podatnicy. Pani Zalewska się na stanowisko ministra nie nadaje. Pozdrawiam. Jak będzie dalej? Panie Wojciechu, Wojciech Książek? Co z gimnazjum właśnie? Bo tak sobie policzyliśmy, że jeżeli rzeczywiście to gimnazjum zostanie wygaszone teraz w najbliższym roku, to w 2018-19 roku przy naborze do szkoły średniej, czyli do liceum, spotkają się zarówno absolwenci gimnazjów, jak i nowych ósmych klas.
Znaczy, tu jeszcze trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Mamy już do czynienia z tym rokiem przejściowym, gdzie już działa ustawa o tym, że znowu jest obowiązek od 7 roku życia. Średnio jest mniej więcej o połowę mniej uczniów w roczniku. Więcej na Pomorzu, mniej na południu Polski, bo część została w pierwszej klasie, rodzice tak zdecydowali, część sześciolatków została posłana. Ale ten rocznik będzie się przesuwał, ten mniejszy, przez 12 lat, przez cały system. I tutaj to na razie jest to problem, co zrobić z częścią nauczycieli nauczania początkowego. Potem to wyzwanie będzie kolejne. W moim odczuciu, ale też odczuciu Solidarności Oświatowej, my mieliśmy na początku lipca taką nadzwyczajną radę. Zastanawialiśmy się nad tymi zmianami. Zwróciliśmy uwagę właśnie na brak tej strony zabezpieczenia strony finansowej. Niewiadome dotyczące strony prawno-programowej, bo rodzice uczniów zgodnie z rozporządzeniem o programach i podręcznikach w czerwcu powinni już informować rodziców, jakie będą od 1 września obowiązywały. Czasu naprawdę jest niezwykle mało. Więc zwróciliśmy uwagę na to, żeby ewentualnie rozważyć dwa warianty. Po pierwsze, przesunąć początek tej zmiany na nie z 1 września 2017, a 1 września 2018. A drugi wariant to jest taki, żeby nie zaczynać równocześnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej i od siódmej klasy szkoły podstawowej, tylko zacząć od pierwszej. I spokojnie, bo to właśnie wtedy,
wygasić,
żeby nie było tego spiętrzenia,
ten system, tak?
Bo tam będą wtedy te właśnie dwa roczniki, ci już z nowej podstawy programowej, i dać samorządom czas, i dać też jakby od strony finansowej,
rzeczywiście programowej. A czy już jest jasne, panie Wojciechu, na jakiej podstawie będą kwalifikowani uczniowie do szkół średnich? Będzie egzamin wstępny?
Panie dyrektorze, właśnie jest cała masa pytań, które się pojawiły. Tu brakuje takiego kompleksowego podejścia, ale ten czas rzeczywiście jest tutaj, determinuje pewne postawy.
Czyli mówiąc krótko, Solidarność chciałaby, żeby wstrzymać tę reformę.
Wolniej. Przede wszystkim nie dzieje się dzisiaj na tyle nic dramatycznego, żeby tak radykalnie przyspieszać. Szkoły zawodowe działają. Pewne zmiany w szkolnictwie zawodowym rzeczywiście tutaj też już nastąpiły. Ja zwracam uwagę na co. Zresztą pan burmistrz też do tego nawiązał. Jak na przełomie wieków do systemu wchodziło ponad 800 tysięcy dzieci w roczniku. W tej chwili to jest niewiele ponad 400 tysięcy. Mamy niesamowity niż demograficzny. Niedługo rynek pracy będzie prosił o absolwentów, o ręce do pracy. Czyli jest szereg zmian, że tutaj prośba o taki lepszy namysł i taką dobrą zmianę, jeżeli chodzi o tą stronę programowo-ustawowo-finansową, także jeżeli chodzi o lęki nauczycieli, one też są, trzeba je móc zrozumieć.
Dobrze, panie Wojciechu, bo widzę, że pan burmistrz Dębski wie więcej o tych zmianach, jeżeli chodzi o kwalifikacje uczniów do szkół ponad gimnazjalnych dzisiaj, czyli do szkół średnich. Będzie egzamin wstępny, czy nie będzie?
Wydaje mi się, że nie może go być z powodów obiektywnych. Po prostu będą dwie różne programy i trzeba będzie po prostu no, tych uczniów przyjąć.
Czyli tylko świadectwo?
Tak,
do liceum,
tak mi się wydaje. Takie chyba, zobaczymy, ile będzie tych uczniów chętnych do liceum, bo tak się państwo tutaj nad tymi liceami zastanawiają. Mi się wydaje, że kierunek będzie zupełnie odwrotny. Znaczy, bardzo wielu uczniów będzie korzystało z tej nowej profilowanej szkoły zawodowej i tej nowej ścieżki kariery zawodowej. Tak mi się wydaje, że idzie w tą stronę kierunek edukacji.
Ale to... nie da się też ukryć, że ta zmiana na przypadku na przykład 6-7-latków to jest też kłopot dla samorządu. Pan musiał zwalniać nauczycieli?
Nie, ani jednego nauczyciela nie zwolniłem. I muszę państwu powiedzieć tak, ja może powiem parę przykrych rzeczy dla samorządowców, ale uważam, że w imię uczciwości miałem krajową inaugurację roku szkolnego,
1, 2, 3,
powinienem to powiedzieć.
Start.
Otóż, szanowni koledzy i koleżanki, tak jak dbacie o tą maszynę samorządową i edukacyjną, takie macie wyniki. Jeżeli słyszę, że mój kolega utyskuje, że szkoła niepubliczna zabiera mu dzieci, to pytam, co zrobił, żeby nie dopuścić do tego, że był odpływ dzieci do szkoły niepublicznej. Jeżeli samorządowcy utyskują, że nie chcą przyjmować trzylatków, to ja im mówię, że to im się odwróci w systemie edukacji takim, że jeżeli rodzice wybiorą sąsiednią gminę, to dziecko nigdy do systemu im nie wróci. Jeżeli słyszę, że są kłopoty z zapewnieniem sal dla 6-7-latków, to nie wierzę, że nie można na to zaradzić. Może poza miastem stołecznym Warszawy, to jest trochę inna sytuacja, ale we wszystkich innych placówkach myślę, że jest na to dobre rozwiązanie.
Ale bardzo... gdzieś też się kończą pieniądze, panie burmistrzu, z całym szacunkiem.
Ale i teraz o tym mówię.
Budżet nie jest z gumy.
Oczywiście, i teraz o tym mówię. My dopłacamy bardzo dużo do subwencji oświatowej. Niemal jeszcze raz tyle dopłacaliśmy. I teraz to oczywiście jest problem, bo te pieniądze są ściągnięte z inwestycji, różnych bardzo wielu rzeczy, ale dzisiaj mam taki spokój, że ta reforma dla mnie jest w sensie wydatków neutralna. Mało tego, przejście 5-latków po 4300 subwencji zamiast dotacji to jest dla mnie zysk. Ja już go planuję w przyszłym roku. I ja w tym roku zrobiłem rzecz wyjątkową. Ogłosiliśmy wolny nabór dla wszystkich do przedszkola. Nie ma ani jednego dziecka w mieście gminy Pelpin, które chciałoby korzystać z przedszkoli publicznych i nie zostałoby przyjęte. To jest trudne. Ja wiem, wielu samorządowców puka się w głowę. Mówi, no jak to? Przecież niekoniecznie, to nie jest nasz obowiązek. Wiele rzeczy. Ale po prostu uważam, że ta dobrze naoliwiona maszyna, no mówiąc już tak kolokwialnie, zatankowana na poziomie żłobkowym, bo ja teraz drugi publiczny żłobek robię, a wkrótce trzeci na wsi otworzę. Po co? Żeby te dzieci przyzwyczaje do systemu edukacji, żeby rodzice zostali z nami, żeby widzieli, że jak to dziecko będzie miało 1,5 roku i pójdzie do systemu edukacji, to ono u mnie zostanie. Ono nie pójdzie do gimnazjum, do Tczewa, do Starogardu. Nie wybierze, już nie będzie gimnazjum na szczęście, no ale nie wybierze sobie innej szkoły. I to jest ten mechanizm, który musimy wypracować.
Pani wiceprezydent Krystyna Danielska Wojewódzka, pani też w takiej szczęśliwej sytuacji jest, że pani nie musiała zwalniać nauczycieli?
Chciałabym, panie burmistrzu, mieć taką szczęśliwą sytuację, ale na pewno to jest kwestia skali, tak? Być może
tak,
mniej w takiej gminie bardzo kompaktowej o takie działania niż u nas. My mamy w gimnazjach, w szkołach podstawowych mniej więcej 600 etatów nauczycielskich. 1/10 nauczycieli została pozbawiona pracy w różny sposób, znaczy nie całkowicie, ale aż 58 osób zostało tym dotknięte, kiedy myśmy nie przyjęli 6-latków do szkół, bo one zostały w systemach przedszkolnych. Ja dodam, mimo akcji, którą robiliśmy także, żeby pomóc rodzicom w tym wyborze, stworzyliśmy zamiast 27 nowych oddziałów klas pierwszych tylko 6. W związku z tym to się musiało przełożyć, pozostałe zostały w przedszkolach, tak?
Na przedszkolach,
w przedszkolach publicznych mamy 19 przedszkoli publicznych. Mhm. 1 000 000 zł musimy dołożyć w związku z tym do 5 oddziałów dla 3-latków, które stworzyliśmy, bo takie było oczekiwania. I tak nie spełniliśmy wszystkich oczekiwań, nie przyjęliśmy wszystkich 3-latków, ale już 1 000 000 z naszych pieniędzy, jak pan burmistrz wie.
Tak.
Będziemy musieli wyłożyć. Natomiast w związku z tym prace w szkołach podstawowych, nie mając tych klas pierwszych, tak naprawdę straciło 58 osób w różny sposób. Oczywiście nie wszyscy stracili pracę, żeby dołożyć, bo tak naprawdę na wygaszenie umowy musiało się zgodzić aż 23 osoby, na ograniczenie zatrudnienia 17 osób. Dwie osoby niestety musiały dostać odprawy, bo rozwiązaliśmy stosunek pracy z braku miejsca pracy. Jeden się zdecydował na emeryturę, a kilkanaście osób, to też nie jest dobre rozwiązanie, 17 osób skorzystało z prawa do urlopu zdrowotnego. Na ten urlop zdrowotny być może by nie poszły, gdyby nie ta sytuacja koniecznego wyboru. Czyli my to bardzo mocno odczuwamy. Więcej, zrobiliśmy także symulację tego, co się będzie działo w naszej oświacie, kiedy będziemy wygaszali gimnazja. I problem jest nie tylko finansowy, ale to, co powiedzieliśmy wielokrotnie, to jest problem braku odpowiedzi na bardzo wiele fundamentalnych pytań, o których mówił pan minister Książek. Przecież doświadczony z naszej trójki najbardziej pracą na tym najwyższym szczeblu zarządzania edukacją, czyli w Ministerstwie Edukacji, bo pan Książek był tym, który także dokonywał tej reformy, więc wie, jakie są zagrożenia, bo sprawdził to na miejscu. I my myślę, że musimy jednak dać wiarę tym, którzy trochę tego doświadczyli.
A teraz dajmy głos naszym słuchaczom. 603-06-06-06. Przychodzą SMS-y. Mój syn właśnie skończył gimnazjum. Jak sam mówi, to najlepsze, co go spotkało. Wyszedł z beznadziejnej podstawówki, trafił na nowych kolegów i cudownych nauczycieli, którym się chciało pracować. I całe szczęście, że nas ta beznadziejna próba zmian w szkolnictwie już nie dotyczy. No chyba, że jeszcze nas dopadnie na przysposobieniu obronnym kolejna bzdura tego rządu, napisała pani Magda. Witam. W Wejherowie wszystkie szkoły podstawowe są łączone z gimnazjami. Na pewno cztery, które znam. Dzieci z zerówki biegają po korytarzach razem z dziećmi z trzeciej klasy gimnazjum. Rozdział szkół istnieje tylko teoretycznie. Założenie gimnazjum jest dobre, ale w praktyce to olbrzymia porażka, napisał pan Łukasz. I jeszcze od pani Julii. Ja mam córki w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej i wolałabym, żeby miały 8 klas szkoły podstawowej, a nie gimnazjum. Także jak państwo słyszą, głosy mocno podzielone.
A to zależy, przepraszam, od indywidualnych doświadczeń. Zauważmy, że kto patrzy, jak jego dziecko, czy ma w dobre gimnazjum, czy w tym gimnazjum były kłopoty, to potem się przenosi oczywiście na taką publiczną dyskusję.
Jeszcze pan Adam napisał, a co zrobić z dzieckiem od 13, jak rodzice pracują, dlatego wolimy dodać jeszcze jeden rok do przedszkola, bo mamy opiekę do 17.30, napisał pan Adam. Pan Wojciech Książek, w pana opinii jest jeszcze szansa na to, żeby zmienić tę reformę, tak jak pan mówił, żeby ją spowolnić, nie wprowadzać jej tak radykalnie, czy to już jest nie do zatrzymania i właściwie musimy się przygotować na to, żeby szybko zmieniać polską szkołę.
Jak widać, i tutaj w sferze edukacyjnej głosy są różne. Ja chcę tylko jakby dopowiedzieć, my obserwowaliśmy sytuację w gimnazjach i na pewno na początku było dużo więcej, jakby gimnazja z czasem wypracowały pewne metody działania, o której właśnie tutaj w tym głosie SMS-owym była mowa, że wiele z nich naprawdę ma bardzo dużo dobrych osiągnięć i przyznam się, dla mnie niezwykle ważne te zmiany były dla poruszenia edukacji na terenach wiejskich. Tam mieszkam i wydaje się właśnie, że to tak zwane silne gimnazjum w gminie, tak było pewne wydłużenie o jeden rok edukacji ogólnokształcącej, było system egzaminów zewnętrznych, było pewnym takim bodźcem do tego, żeby poruszyć, podnieść poziom osób z maturami, z wyższym wykształceniem na terenach wiejskich, żeby to nie była ta sytuacja tej Polski B daleko od szosy. I problemy, które się pojawią, jeżeli chodzi o zmiany, one w dużej mierze mogą dotyczyć niestety właśnie tych gmin wiejskich, które często olbrzymim wysiłkiem tutaj zainwestowały bardzo duże środki, jeżeli chodzi o edukację, te rozwiązania gimnazjalne, dowozowe i tak dalej. Czy jest szansa? Ja mam nadzieję, że tak. Znaczy, nieszczęściem Rzeczpospolitej jest to właśnie obijanie się od ściany do ściany, w zależności od koalicji wyborczych. Czyli tak, dialog, rozmowa, nawet teraz w najbliższych tygodniach będzie już projekt tej tak zwanej ustawy ustrojowej, ustawy o systemie oświaty. Ja mam nadzieję, że nie będzie się zaczynało od wotum nieufności do pani minister Zalewskiej. Niech ma szansę przedstawić ten projekt zmian. Niech przynajmniej w edukacji będzie pewien konsensus, być może z udziałem jakichś ekspertów, o których mówiła pani prezydent z zewnątrz, tak żeby te ustalenia, które będą, były przyjmowane przez samorządy, które też jakby są w różnej kondycji, z różnym nastawieniem. To jest absolutnie niezbędne, bo te ciągłe zmiany naprawdę korzystne nie są i no, tym bardziej ubolewam, że sam byłem jakby częściowo ich współautorem.
Ale był też SMS chwalący gimnazja, tak? Ale jest trochę rozgrzeszony. Jeszcze jeden SMS. A co będzie trudno z gimnazjami sportowymi i artystycznymi? Rozumiem, że one też wygaszają. Wszystko. Pan burmistrz Patryk Dębski.
Tak, zgodnie z założeniem myślę, że tu nie będzie żadnego wyjątku. Są klasy sportowe profilowane. Proszę pamiętać, że nie musi być to gimnazjum typowo sportowe. Zresztą z tymi programami podstawowymi, programowymi i autonomicznymi programami nauczania zawsze jest ten oto kłopot,
no właśnie,
że one
czy
są...
To nie jest taki problem bardziej, jak się ta szkoła nazywa, czy jest gimnazjum, czy jest podstawówką, tylko brakuje na przykład porządnej sali gimnastycznej, porządnej pracowni chemicznej, porządnego trawnika przed szkołą, czy miejsca do spacerów, żeby młodzi ludzie mogli na przerwie na przykład wyjść i trochę pooddychać.
Tu widzę jedyne zagrożenie, to znaczy gdybym miał powiedzieć tak, że pewnie są takie gminy, które wybudowały podstaw budynki dedykowane gimnazjom i wyposażyły je w sposób wspaniały i teraz zostanie to zamienione na podstawówkę, to będziemy mieli pewną nierównowagę w dostępie do dobrej publicznej edukacji. To znaczy te dzieci, które będą w podstawówce, tam będą miały lepiej niż te, które pewnie nie było tak inwestowane, ale na nas samorządowcach ciąży obowiązek zrównoważonego rozwoju. No mamy obowiązek dbać o wszystkie placówki, pewnie to nie jest możliwe, bo nie mamy tyle pieniędzy, ale staramy się co roku symetrycznie pewnie w każdej ze szkół dokonać albo remontu, albo jakiejś innowacji, albo nowe przyrządy, albo salę gimnastyczną, albo infrastrukturę sportową budować. To jest trochę jeszcze do tego, co pan Wojciech Książek mówił. To jest taka dyskusja jeszcze trochę, bym powiedział, bardzo otwarta, bo ja myślę tak, że ta decyzja rządu, która jest związana z reformą edukacji, jest elementem wysłuchania rodziców. Ten plebiscyt sześciolatki do szkoły czy do przedszkola jasno pokazał w wynikach statystycznych, że jednak rząd dobrze słuchał. To znaczy i rodzice, jakby wysłuchał postulatów rodziców, skoro 80% zdecydowało na wybór, skorzystało z prawa wyboru.
Są zadowoleni, ale część samorządowców nie jest zadowolona i to bardzo.
Ja wiem, że nie jest, ale czy my jesteśmy od tego, żebyśmy byli zadowoleni? No tak naprawdę. No przecież na nas sprawę spadają wszystkie plagi egipskie i różnego rodzaju rzeczy. Ja szczerze mówiąc, bawi mnie to czasami, jak słyszę od samorządowców, którzy są z wieloletnim stażem, którzy mnie tam pouczają, mówię, a słuchaj, a to zawsze i tak będzie kłopot, bo na nasze barki spadnie. No ale to chyba jest
nie,
u założenia.
Spada na barki podatników, panie
tak
burmistrzu.
Jest. Ale w jakimś stopniu też, to znaczy jest taka sytuacja, że samorządowcy wykonują to oczywiście z podatków, no ale dla nas obowiązek jest taki, żeby dla wszystkich starczyło, więc...
Dobrze. I SMS pod 603-06-06-06. Pan Tomasz napisał, kiedyś jak się kończyło technikum, to było coś, a teraz technik z maturą pracuje na budowie. Pozdrawiam, Tomasz. Pani prezydent, ma pani jakąś symulację, jak to będzie
tak,
finansowo dla miasta?
I jeszcze jedno tylko zdanie chciałam powiedzieć, bo zawsze mnie zazdroszczę takiego rozwiązania, które kiedyś Niemcy wprowadzili, kiedy postanowiono, że stolica Niemiec przeniesie zostanie z Bonn do Berlina, to postanowiono w roku 95 i dano sobie 10 lat na to, żeby w 2005 stolica była w Berlinie. Czyli przez 10 lat spokojnie, ewolucyjnie do tego się przygotowywano. To nie jest poważniejsza sprawa niż zmiana systemu edukacji w Polsce, a my sobie dajemy kilka miesięcy. Jedno zdanie do pana Patryka Damskiego. Panie burmistrzu, na pewno to, co pan mówi, ma wiele słuszności. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Nawet się dziwię, że myślałam, że pan jest w ogóle z systemu edukacji też nauczycielem. Chyba
nie.
Być
ale
może
z
też łatwiej
rodzinnych.
Panu. Aha.
Żona i mama.
Natomiast
żona,
proszę
mama
jedną
i
rzecz.
Siostra.
My musielibyśmy podzielić jednak te problemy wedle wielkości samorządu. Zupełnie inne problemy w samorządzie mniejszym i inne wtedy, kiedy są szkoły otrzymujące subwencje, samorządy miasta na prawach miasta i powiatu. To są inne problemy, kiedy ma się także szkoły średnie
czyli
w zarządzie. Ale
mówiąc,
co w Słupsku?
No właśnie.
Już mówię.
Jednym zdaniem.
Myśmy zrobili symulację taką na te najbliższe 3 lata. I tylko jeden przykład. My mamy 202 nauczycieli, 202 etaty w gimnazjach. Tylko w szkołach, tylko w klasie pierwszej gimnazjów jest 67 etatów. Zrobiłam symulację taką najprostszą, ponieważ nie znam odpowiedzi na wiele pytań, ale założyłam 4 warianty, że wszyscy nauczyciele stracą pracę w gimnazjum.
Pani prezydent, bo musimy kończyć. Ile
i tak
to może
dalej.
Maksymalnie
i mówię najprościej,
kosztować?
W ciągu 3 lat samorząd będzie musiał znaleźć dodatkowo od 4 do 8 milionów złotych, w zależności jaki wariant zostanie przez nas przyjęty. Tylko i wyłącznie mówię o odprawach dla nauczycieli i minimalnych potrzebach bazowych. Minimalnych. W związku z tym to jest taki szacunek zupełnie niedoszacowany, ale mówię od 4 do 8
Gdańsk,
milionów.
Nie tylko Metropolia. O oświacie i ostatni SMS. Ważniejsze od tego, jak nazywa się szkoła, jest to, jacy są nauczyciele, jakie mają kompetencje oraz jak dobrze wyposażone są szkoły. Dziękuję bardzo za uwagę. Wojciech Książek, Solidarność, Patryk Dębski, burmistrz Pelplina i wiceprezydent Słupska, Krystyna Danielska-Wojewódzka. Dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński i Przemek Woś. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Do widzenia.